Tomasz Olszewski, dzień dobry. 5 minut po godzinie 11. Czy to koniec hospicjów dla dzieci? Na ten temat za chwilę będziemy rozmawiać z przedstawicielami hospicjów z Gdańska, z Gdyni, a także z panem doktorem, który współpracuje z Kościerskim Hospicjum. Temat pojawił się, ponieważ katowickie hospicjum Cordis, które reprezentuje Jolanta Grabowska-Markowska, powiedziała właśnie, że to jest koniec hospicjów dla dzieci. Krytykuje m.in. paragraf, według którego dzieciom w stanie ciężkim w opiece domowej nie wolno podawać do żylnia antybiotyków, płynów ani jedzenia. O co chodzi? Co to za zamieszanie? Co z tym wszystkim można zrobić? O tym już za kilka minut. Jeśli państwo macie jakieś doświadczenia w tej sprawie, czekamy. 603-06-06-06. A w studiu Radia Gdańsk goście, pani Anna Białek, hospicjum imienia Świętego Wawrzyńca w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Bogna Kozłowska, wicedyrektor hospicjum dla dorosłych i dzieci imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I pan Arkadiusz Błaszczyk, lekarz ze szpitala w Kościerznie, pracuje w tamtejszym hospicjum. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry.
Jak rozumiem, w Radiu Katowice niedawno pani Jolanta Grabowska-Markowska z katowickiego hospicjum Cordis powiedziała, to już koniec hospicjów dla dzieci. Co to znaczy? Co to znaczy według państwa?
Ja myślę, że pani doktor miała na myśli standardy, które się pojawiły w środowisku hospicyjnym. Standardy, które dotyczą hospicyjnej opieki nad dziećmi, które zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne, a dokładniej sekcję pediatrycznej opieki hospicyjnej. Standardy są bardzo rygorystyczne i tak naprawdę w przekonaniu wielu ośrodków hospicyjnych w całej Polsce stoją naprzeciw, czy w sprzeczności z ideą opieki hospicyjnej. One są bardzo szczegółowe, bardzo rygorystyczne i z tym wiele hospicjów w Polsce się po prostu nie zgadza.
A dlaczego się nie zgadzacie państwo?
Myślę, że one w dosyć istotny sposób ingerują w funkcjonowanie hospicjów dziecięcych, określają warunki udzielania świadczeń, a pamiętajmy, że opieka hospicyjna nie tylko nad dziećmi, ale nad dorosłymi, to są świadczenia, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i to Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia określa warunki udzielania tych świadczeń, a nie sekcja czy Polskie Towarzystwo Pediatryczne. W związku z tym taki sprzeciw wielu ośrodków hospicyjnych w całej Polsce, w tym także sprzeciw hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. To jest bardzo złożony problem, bardzo taki też delikatny. Otrzymaliśmy informację, że na przykład, bo to tych przykładów można by mnożyć, otrzymaliśmy informację, że dzieci, które znajdują się pod opieką hospicjum, nie powinny w myśl tych standardów i procedur medycznych korzystać z antybiotykoterapii. I tak naprawdę właściwie 99% dzieci, które znajduje się pod naszą opieką, przyjmuje antybiotyki. One nie są traktowane jako uporczywa terapia. One mają spowodować to, że komfort życia, jakość życia tych dzieci będzie lepsza, będzie taka, że te dzieci będą mogły być z nami jeszcze długo.
Czyli lekarzom, pediatrom nie zależy na komforcie życia tych najmłodszych pacjentów? Bo ja widziałem, pan doktor kiwał głową raz w jedną stronę, a z drugą stronę. Panie doktorze, jak to wygląda?
Znaczy ja myślę, że jest takie pewne niebezpieczeństwo, które pojawia się, że wraz z nadmiernym wystandaryzowaniem opieki hospicyjnej gubimy coś, co jest najcenniejsze, czyli możliwość oparcia się w drugim człowieku. I chyba nie ma sensu mnożyć barier, zwłaszcza administracyjnych. Chyba nie ma sensu tworzyć nowych standardów, dlatego że hospicja i tak będą działały. Ja jestem raczej optymistą. Uważam, że nie da rady tego ruchu w jakiś sposób powstrzymać. A trzeba się oprzeć na tym, co tak naprawdę robimy, czyli jesteśmy tymi, którzy dają co jest najcenniejsze drugiemu człowiekowi, czyli po prostu zwykłą ludzką życzliwość. Te metody, które stosuje się w hospicjach, hospicja dziecięca, to troszeczkę odrębna tematyka, troszeczkę inaczej wygląda opieka hospicyjna nad dziećmi niż nad dorosłymi. Przecież nie są nakierowane na to, żeby im szkodzić, tylko żeby wyciągnąć pomocną dłoń po to, żeby oni nie czuli się sami, po to, żeby matki, ojcowie nie czuli się zagubieni. I moim zdaniem pójście w kierunku takiego wystandaryzowania skrajnego z zakazami i nakazami, co gorsza, obawiam się, że NFZ może tego posłuchać, to jest krok niewłaściwym kierunku.
Ale skąd pomysł w ogóle na to, żeby w tę stronę szli lekarze, żeby takie standardy stworzyć? No bo ja staram się zrozumieć, no po co? Podstawowe pytanie egzystencjalne. W jakim celu? Po co? Czemu to ma służyć?
Te pytania zadaje sobie wiele ośrodków hospicyjnych w całej Polsce od kilku dobrych tygodni, czyli od momentu, kiedy te standardy się pojawiły. I właściwie nie znamy odpowiedzi na to pytanie, bo tak jak powiedział pan doktor, to zupełnie nie chodzi o to, żeby wprowadzać jakieś rygory i standardy, bo nie o to chodzi w opiece hospicyjnej. I w momencie, kiedy czytamy, że tak naprawdę w tą komunikację z rodziną, komunikację na linii hospicjum rodzina, bo pamiętajmy, że jeżeli dziecko jest pod opieką, to tak naprawdę pod opieką jest cała jego rodzina. Wprowadza się trzeci podmiot, czyli sąd rodzinny, w sytuacji, kiedy i do tego ośrodki hospicyjne zostały zobowiązane, że jeżeli rodzice nie stosują się do, czy nie zgadzają się w ogóle ze sposobem sprawowania opieki przez lekarza hospicjum, to hospicjum ma obowiązek powiadomić sąd rodzinny. A co w sytuacji, kiedy nagle rodzice dowiadują się, że dziecko ma taką szansę, żeby skorzystać z medycyny jakiejś eksperymentalnej. Pamiętajmy, że to jest dziecko nieuleczalnie chore i postawmy się w sytuacji tych rodziców, którzy walczą nawet już nie o życie, ale o każdy dzień, o każdą chwilę życia dziecka. W momencie, kiedy pojawia się taka szansa na leczenie eksperymentalne i rodzice chcą z tego skorzystać, to właściwie my jako instytucja powinniśmy powiadomić sąd rodzinny. No to chyba to jest jakieś kompletne nieporozumienie.
Czy państwo także protestujecie przeciwko tym zmianom?
Czy my jesteśmy na takim cichym wyczekiwaniu, bo to jest tak, że jak rozmawialiśmy sobie wcześniej też, że hospicjum funkcjonuje ponad 30 lat. Nie było kas chorych, nie było NFZ-u i świetnie funkcjonowało. Hospicjum opiera się na takiej najważniejszej zasadzie współodczuwania i zasadzie życzliwości. I ja naprawdę myślę, że zapraszam serdecznie do hospicjum tych wszystkich, którzy by chcieli tworzyć procedury czy standardy. Bo trzeba przyjść, zobaczyć, posłuchać, poczuć, zanim się w ogóle zacznie pisać jakąkolwiek procedurę.
No ale z tego wynika, że ci, którzy te procedury pisali, nie przyszli, nie posłuchali, nie poczuli.
Dokładnie.
Ja rozumiem, że ktoś może miał jakieś szlachetne, chociaż to trudno mi się to wziąć, ale zakładam, że tak, że ludzie chcą zrobić coś mądrego, dobrego, ale wyszło nie najmądrzej i nie najlepiej. Czy jeszcze uważacie państwo, że można jakoś właśnie nie wyczekiwać, aż to samodzielnie obumrze, ale doprowadzić do tego, żeby ten absurd został zduszony w zarodku?
Czy ja bym chciał tak troszeczkę jak adwokatu z diaboli powiedzieć, że intencje chyba były słuszne, bo nikt nie neguje potrzeby bardzo kompetentnej, bardzo opartej na nowszych osiągnięciach medycyny, najlepiej na EBM-ie, czyli Evidence Based Medicine, opieki hospicyjnej nad dziećmi czy nad dorosłymi. Nikt tego nie kwestionuje, to są potrzebne. Zresztą tak gwoli spokojnie chcę powiedzieć, że do hospicjów trafiają na ogół lekarze bardzo doświadczeni. Bo trzeba mieć jakiś bagaż życiowy i trzeba mieć także ileś tam lat pracy przy łóżku chorego, żeby odważyć się na opiekę, na pracę w hospicjum. To nie jest wcale taka prosta rzecz. Tylko chodzi o to, żeby to nie przeważyło. Przecież my i tak jesteśmy zobowiązani do kształcenia ustawicznego przepisami choćby kodeksu etyki lekarskiej. I tak jeździmy na zjazdy, i tak musimy się zapoznawać z tym, co jest najnowsze. Ale wyznaczanie zbyt ścisłych granic w tak delikatnej materii, to jest po prostu nieporozumienie. Tak to się wydaje.
A jakie są, poza tym, co właśnie zafundowali tutaj ci, którzy chcieli pewnie usprawnić, inne podstawowe problemy hospicjów? Bo przed anteną rozmawialiśmy o tym, że bardzo często jest tak, że osoby, które trafiają do hospicjum, to już trafiają w tej ostatniej fazie i się okazuje, że wtedy NFZ państwo nie zwraca pieniędzy. Jeżeli tak. To jest jeden dzień, tak?
Tak. Rozmawialiśmy o tym rzeczywiście, ponieważ hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza prowadzi także opiekę stacjonarną, czyli posiadamy dom hospicyjny. I rzeczywiście jest tak, że pacjent, który trafia do nas przed południem rano, czy w ogóle w ciągu dnia i niestety umiera tego samego dnia, to Narodowy Fundusz Zdrowia za to nie płaci. I tu jest problem, ponieważ są wdrożone wszystkie procedury, tak jakby ten pacjent miał być z nami długo. To jest cała obsługa, to jest personel, lekarz, pielęgniarki, pani opiekunki, wszystko. a niestety za ten dzień nikt nam nie płaci.
To skąd bierzecie pieniądze tak naprawdę?
Pieniądze bierzemy z różnych źródeł. Po to organizujemy te wszystkie akcje. To nie tylko hospicjum księdza Dutkiewicza, ale wszystkie hospicja. Organizujemy różne akcje. Przed nami Pola Nadziei. 26 kwietnia będziemy zbierać na ulicach Trójmiasta pieniądze do puszek w zamian za żonkila. Będą widocznie wolontariusze w żółtych koszulach.
Akcja już na trwałe wzrosła jakby w kraju.
Tak, to już jest akcja, która trwa lat kilkanaście, ale oprócz tego robimy wiele różnych innych rzeczy. Organizujemy koncerty, kwestujemy w galeriach handlowych, robimy zbiórki żywności, ale tak naprawdę brakuje już nam siły, bo to nie chodzi o to, żeby przerzucić ten ciężar odpowiedzialności na społeczeństwo, także odpowiedzialności finansowej. To jest obowiązek państwa i nam się to jakoś udaje robić wspólnymi siłami, ale to zasada jest inna. To państwo powinno sprawować opiekę nad obywatelem, a tak się niestety nie dzieje. I to nie jest kwestia tylko tego, że stawki, które są określane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest wyceniany tak zwany osobodzień opieki, że te stawki są za niskie. To jest jedno, ale oprócz tego Narodowy Fundusz Zdrowia określa pewne, można powiedzieć, limity, czyli określa, że będzie płacić za opiekę nad określoną ilością osób, a tych osób jest więcej. I co zrobić z tymi wszystkimi, którzy czekają w kolejce oczekujących? I powiem tylko jedno, że hospicjum księdza Eugeniusza Dutkiewicza opiekuje się grupą 100 osób dorosłych w opiece domowej i ponad 30 dzieci. W kolejce oczekujących jest drugie tyle.
My jesteśmy w trochę bardziej komfortowej sytuacji w hospicjum imienia Świętego Wawrzyńca w Gdyni, ponieważ myślę, że poprzez to, że tak długo funkcjonujemy, to jednak społeczne takie poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie hospicjum jest na bardzo wysokim poziomie. Ostatnio w social mediach rozgorzała dyskusja na temat wsparcia hospicjum. Ktoś udostępnił post, który był z zeszłego roku już nieaktualny, natomiast ludzie się tak mocno zmobilizowali, że skontaktowali się z nami i poprosili o listę rzeczy, które są w hospicjum potrzebne. Zawsze jest coś potrzebne. To jest tak wszystko to, co dostaniemy od mieszkańców. To jest to, czego nie musimy kupować. To jest dla nas oszczędność. Druga rzecz jest taka, że u nas nie ma żadnych kolejek. Pod naszą opieką jest ponad 200 pacjentów. Zarówno w hospicjum domowym, jak i w hospicjum stacjonarnym. Natomiast solidaryzujemy się ze wszystkimi hospicjami, bo my ze sobą nie rywalizujemy. My stanowimy jedną całość i tak jak nie warto wyważać drzwi otwartych, jeśli ktoś ma fajny pomysł na pozyskiwanie środków, to się dzielimy tym pomysłem. Jeśli ktoś robi akcje, to się nawzajem do nich zapraszamy, ponieważ ta kołderka zawsze będzie za krótka. I na całym świecie tak jest. Ja się troszkę interesowałam tym, jak to wygląda w Anglii, gdzie ruch hospicyjny jest najmocniej zakorzeniony. To właściwie nie ma miasta, w którym nie ma jakiegoś sklepu charytatywnego, w którym ludzie nie gromadzą się w jakichś tam mniejszych społecznościach i nie robią rzeczy, które można albo spieniężyć, albo przekazać, ponieważ również w tych bogatych krajach, również w tych krajach trzeba dozbierać.
A jak to wygląda w Kościerzynie?
Ja jestem troszkę w odmiennej sytuacji, bo nasze hospicjum to jest jednostka szpitalna i chciałem powiedzieć, że my otrzymujemy bardzo duże wsparcie ze strony przede wszystkim społeczeństwa lokalnego. Mamy Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej, które działa już kilka lat i widzimy ten 1%, który wpływa na konto. Widzimy, jak bardzo te pieniądze się przydają, jak możemy sfinansować choćby szkolenia czy sprzęt. Właściwie większość sprzętu, który mamy w hospicjum, jest sfinansowane z pieniędzy tak naprawdę społeczeństwa. I drugim ważnym elementem jest na pewno to, że hospicjum, które działa już 11 rok, znalazło swoje miejsce w szpitalu. W zeszłym roku uchroniliśmy się przed likwidacją i przeniesieniem dzięki wsparciu także mediów, ale także dzięki wsparciu dyrekcji szpitala, zarządu, dzięki wsparciu moich kolegów znakomitych z różnych oddziałów. oni ze mną bardzo dobrze współpracują. Jeżeli jest chory, który wymaga pomocy, a ja nie mam miejsca, to zawsze się dogadamy, żeby go przytrzymać, żeby doczekał do tego miejsca w hospicjum. Staram się właśnie też tutaj, podobnie jak koleżanka z Gdyni, nie mieć kolejki. To znaczy udzielić pomocy wszystkim potrzebującym. No to jest niemożliwe tak naprawdę. Zawsze jest ktoś zapisany w zeszycie, który musi zaczekać. Ale dzięki rozmaitym właśnie takim trikom, jak położenie na inny oddział, jak rozmowa z innym lekarzem, który w tym czasie udzieli pomocy, jak współpraca z hospicjami domowymi, obejmujemy wszystkich potrzebujących. Tak naprawdę ten, kto się zgłasza, no nie zostaje bez pomocy. W taki czy inny sposób jakoś staramy się pomóc.
Musimy zrobić krótką przerwę. 603-060606 to jest SMS-owy numer dla naszych słuchaczy. Prosimy także Państwa komentarze, a my wracamy po paru minutach. Pan Darek SMS-uje. Witam panie redaktorze. Słucham tej audycji i nie brak mi słów, jakie oszczędności na hospicjum. Tam należy dać wszystko. Moja mama tam była do ostatnich dni, ale opieka personelu była super do samego końca w hospicjum księdza Dudkiewicza, więc od tego hospicjum
dziękuję
zacznę przypominanie, kto jest gościem. Dzisiaj Bogna Kozłowska, wicedyrektor hospicjum dla dorosłych i dzieci imienia księdza Dudkiewicza w Gdańsku, pani Anna Białek, hospicjum imienia świętego Wawrzyńca w Gdyni oraz pan Arkadiusz Błaszczyk, lekarz ze szpitala w Kościerznie, który pracuje w tamtejszym hospicjum. No właśnie, bo pan doktor zaczął o tym 1%, ja chciałem to pociągnąć, bo jeszcze jesteśmy przed większość osób, przed dokonaniem rozliczenia z fiskusem. I coraz więcej osób przekonuje się, że ten 1%, chociaż czasami to wydaje się, to tam jest kilkanaście złotych, czasami kilkadziesiąt złotych, no czasami jak komuś się dobrze powodzi, to kilkaset. I się wydaje, ale to jest tak mało, ale jak się to zsumuje, to chyba nie jest mało. Jaki jest ten procent, znaczy czy to są, no jaki to jest jakby udział w państwa budżecie, ten 1% z podatku?
Dla nas to jest w Gdyni to jest naprawdę ogromny gest i ogromny dar. Nasze hospicjum Bursztynowa Przystań, hospicjum dla dzieci, zostało zbudowane z 1%. Tak więc to jest ogromny dar i ogromna taka świadomość tych osób, które nam zaufały i ufają. To jest około ponad 20% naszego hospicyjnego budżetu, to jest 1% od podatku i pochylamy się i nad tym, staramy się pomagać mieszkańcom. W kilku miejscach w Gdyni mamy punkty, w których można przyjść i w zamian za pomoc w rozliczeniu, tak, to prosimy o 1% i to działa. Faktycznie przychodzą
ponad
mieszkańcy.
20% całego budżetu to jest ten 1% banalny, się niektórym wydający malutki.
Tak.
A w Gdańsku?
W Gdańsku jest bardzo podobnie jak w Gdyni. Rzeczywiście to jest bardzo znacząca pozycja w naszym budżecie. Nie wyobrażam sobie, że nagle tej pozycji mogłoby zabraknąć. Tak właściwie to odpisanie czy przekazanie 1% na organizację pożytku publicznego nic nas nie kosztuje. To jest tylko kwestia zaznaczenia czy wpisania odpowiednich cyfr w odpowiedniej rubryce na PIT-ie i to wszystko. I podobnie jak Gdynia, hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku też organizuje takie akcje wypełniania PIT-ów. Wystarczy przyjść do nas na ulicę Kopernika albo na ulicę Chodowieckiego w Gdańsku, bardzo blisko przy Akademii Medycznej. Serdecznie zapraszamy za darmo. Sprawnie, szybko i profesjonalnie pomożemy wypełnić PIT i zapraszamy wszystkich, bo wydaje się, że jeżeli ktoś sobie wyliczy, a mój 1% to jest naprawdę niewiele, ale dla nas jest to naprawdę bardzo dużo, bo jeśli takich osób zgłosi się kilkadziesiąt czy kilkaset i to się przełoży na konkretne pieniądze, a te konkretne pieniądze przełożą się na konkretną pomoc.
W Kościerzynie ten 1%,
jest panie doktorze? Podobnie. My mamy troszkę inną sytuację, dlatego że, tak jak już wspominałem, jesteśmy jednostką szpitalną, więc gdzieś ten nasz ujemny bilans, a on jest prawie we wszystkich hospicjach w Polsce bardzo, bardzo ujemny, on ginie w ogólnym bilansie szpitala, co nie znaczy, że my tych pieniędzy nie szanujemy. Ja chciałem podkreślić, że te pieniądze, które otrzymujemy na stowarzyszenie, to nie są nasze pieniądze, tylko to są pieniądze wciąż tych, którzy wpłacali. Wydatkowanie w organizacjach pożytku publicznego jest poddane wielu obostrzeniom. My nie możemy tych pieniędzy po prostu wydać na co chcemy. Zawsze jest analiza wydatku, wymagana jest uchwała zarządu, który też poddaje analizie, czy ten wydatek jest potrzebny. I chciałem podkreślić, że tak jak koleżanka mówiła, to jest bardzo proste. To jest bardzo potrzebne. Wystarczy powiedzieć, że właściwie 95% sprzętu, na przykład łóżka automatycznie sterowane, wszelkie ułatwienia dla chorych, to są rzeczy, które kupiliśmy właśnie z 1%. I to jest bardzo, bardzo potrzebne. I chyba najbardziej wzruszające są właśnie te najmniejsze kwoty, bo zdajemy sobie sprawę, że ludzie dzielą się nie tym, na czym im zbywa, tylko tym, co mają. I kiedy widzimy te wpłaty, te drobne płaty, które składają się w setki, potem może w tysiące, to wiemy, jak bardzo jesteśmy potrzebni, czujemy wsparcie lokalnej społeczności i to jest rzecz, której nie sposób przecenić. I dlatego apelujemy o to, żeby nie myśleć o tych groszach jako o groszach. To jesteśmy my, Polacy, my Kaszubi i bardzo chcemy, żeby tak było dalej. My teraz gromadzimy troszeczkę pieniędzy po to, żeby unowocześnić hospicjum, po to, żeby je przenieść w inne miejsce. I tu naprawdę każda złotówka się liczy, bo niestety wszystko kosztuje. Ta opieka też kosztuje i bardzo liczymy na ofiarność społeczną. Tym bardziej to jest bardzo proste. Każde biuro rachunkowe, które w Kościerzynie działa, wspiera hospicjum. Bardzo łatwo można tamten 1% odliczyć. I myślimy, żeby tak będzie dalej, bo tylko razem możemy coś zrobić tak naprawdę.
Także nie lekceważcie Państwo siły tego 1% przed rozliczeniami i przy okazji można skorzystać, tak jak słyszeliśmy, z okazji do bezpłatnego, profesjonalnego wypełnienia deklaracji podatkowej, co nie jest często łatwe, bo wystarczy się pomylić i potem są problemy, słyszymy o tym, niejednemu się zdarzyło. A w jaki inny jeszcze sposób, poza tym 1%, o którym będziemy przypominali, można pomóc hospicjom?
Myślę, że bardzo ważnym takim elementem pomocy, mówiąc ogólnie o pomocy, to jest wolontariat. Wiele hospicjów w całej Polsce, również nasze, bazują na pracy wolontariuszy i Hospicjum Dutkiewicza organizuje 2 razy do roku takie kursy wolontariatu opiekuńczego. Za każdym razem mamy wielu chętnych. W tym roku, właśnie tydzień temu, rozpoczęliśmy kolejną edycję. Zgłosiło się kilkadziesiąt osób. My korzystamy również także z wolontariatu zakładu karnego. Codziennie przyjeżdżają do nas więźniowie. Już od wielu, wielu lat. To jest współpraca, która jest dla nas olbrzymim wsparciem. Więźniowie pomagają w różnych pracach, takich ogólnobudowlanych, remontowych, porządkowych i pomagają nam w naszej hospicyjnej codzienności. Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo uważam, że naszym wspólnym sukcesem, sukcesem wszystkich hospicjów, przynajmniej na Pomorzu, jest to, że udało nam się przekonać społeczeństwo do tego, że warto nam pomagać, że my jesteśmy taką instytucją, która kojarzy się nie tylko z tym ostatnim etapem życia, z umieraniem, ze śmiercią, ale także kojarzy się pozytywnie, że hospicjum to też życie, właśnie wolontariusze, właśnie akcje, różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają na celu zaktywizowanie społeczeństwa i to nie tylko tego społeczeństwa, które ma już wolny czas, bo jest na emeryturze, czyli wszyscy nasi wolontariusze 60+, ale także młodzież szkolną i myślę, że to niewątpliwie jest sukces.
A z tej liczby osób, która się zgłasza na te szkolenia, wszyscy zostają?
Czy większość zostaje i z tego się bardzo cieszymy. To nie jest tak, że to są osoby, które potem przychodzą codziennie. One się pojawiają z różną częstotliwością, pomagają nam w różny sposób, ale są z nami i tak naprawdę dają świadectwo tego, że warto pomagać i są taką nadzieją, że zwłaszcza ci młodzi wolontariusze, kiedy tak się często negatywnie mówi o młodzieży, że ta dzisiejsza młodzież jest taka, za naszych czasów było inaczej, to myślę, że my tak nie do końca się z tym zgadzamy. Widzimy wiele młodych osób, zwłaszcza przy Polach Nadziei, które już lada chwila, że to są właściwie uczniowie, głównie uczniowie ze szkół, którzy tak naprawdę poświęcają całą niedzielę, dzień wolny od nauki i od rana do wieczora kwestują na ulicach Gdańska, Sopotu, Gdyni i Pucka.
W Gdyni wolontariusze także?
Tak, naszą ogromną siłą jest wolontariat i zarówno młodzież szkolna, która poza oczywiście polami nadziei, które się przecież zrodziły w Gdyni, to również podczas różnych akcji, gdzie na przykład, nie wiem, przy okazji meczów piłkarskich zapraszani jesteśmy do tego, żeby kwestować i przychodzi młodzież, to jest ich wolny czas. W tym czasie są jedni siedzą przy grach komputerowych, inni siedzą gdzieś tam, a oni stoją czy chłód, czy głód i kwestują. Ogromnym wsparciem są również coraz częściej pary młode, które decydują się, proszą o wolontariusza na ślubie, ponieważ chcą, aby na przykład zamiast kwiatka przekazać symboliczną wpłatę na rzecz hospicjum. To są również ludzie, którzy otarli się o hospicjum. W naszym hospicjum znam ja osobiście kilkanaście osób, które przychodzą kilka razy w tygodniu i służą swoją zaradnością, pracą, ponieważ ktoś z bliskich kiedyś u nas był i teraz chcą być częścią naszego stowarzyszenia, naszego tego miejsca. I to są takie prace, które komuś się może wydawać, że no nie jest pielęgniarką czy nie jest lekarzem. W hospicjum każdy talent zagospodarujemy. Każdy. Tak więc jeśli tylko komuś przychodzi do głowy, żeby zrobić coś dla kogoś innego, to drzwi stoją otworem.
Pamiętajmy, że hospicjum to dom, taki bardzo szczególny dom i tak jak powiedziała pani Ania, każde ręce do pracy są potrzebne i tej pracy nigdy nie zabraknie. Jest kuchnia, jest ogród,
pralnia.
Jest pralnia, są pacjenci, którym możemy podarować w tym ostatnim etapie życia to, co najcenniejsze, czyli swój czas, bez patrzenia na zegarek, bez popędzania w tym dzisiejszym szalonym świecie i tej szalonej rzeczywistości, która po prostu mknie do przodu, nie oglądając się za siebie, to ten czas podarowany drugiemu człowiekowi, umierającemu człowiekowi, to jest chyba to, co najcenniejsze, to, co możemy mu dać.
To już pisał o tym dawno, dawno temu Marek Edelman, prawda, że tak naprawdę liczy się obecność w tym momencie, ale w Kościerzynie także, jak rozumiem, wolontariusze są istotnym elementem funkcjonowania.
W Kościerzynie istnieje...
Czy ze względu na to, że macie państwo na oddziale szpitalnym, to jest trochę inaczej?
Nie. Znaczy, w Kościerzynie istnieje Centrum Wolontariatu. Jedną z osób zaangażowanych w działalność jest właśnie moja oddziałowa, która bardzo sprawnie zarządza wolontariuszami. Ja tak sobie właśnie tu słuchałem, jak mówił pani doktor, myśmy się wcześniej osobiście nie znali, ale tak myślę, jak ta idea jest bardzo zbliżona, że właściwie myślimy tak samo, że ja tylko podam taki jeden przykład z bardzo fajnego, małego podręcznika podstaw medycyny paliatywnej, gdzie w paru miejscach napisane, że w niektórych okolicznościach jedynym sensownym działaniem jest trwać przy chorym do końca. I to chciałem powiedzieć jako takie motto. Mamy panią, która przynosi świeże kwiaty. Nic, niby nic niewielkiego. Coś zupełnie, które... To przecież nie jest działanie medyczne, ale jak wspaniale ożywia to miejsce. Mamy panią, która przychodzi rozmawiać z chorymi, bo to są chorzy często, no, którym ten czas trzeba też jakoś wypełnić. Oni muszą mieć co robić, zwłaszcza ci, którzy są w lepszym stanie. To są naprawdę drobne gesty. To jest niewiele, to jest tak niewiele, a jednocześnie tak dużo. Bo z kolei ci ludzie muszą poświęcić swój wolny czas, w którym mogliby robić coś innego. Ale z hospicjami to jest troszeczkę tak, że jak się wpadnie w hospicjum, to bardzo trudno od tego się oderwać, bo to jest miejsce, w którym się żyje właściwie 24 godziny na dobę. W taki czy inny sposób te myśli gdzieś tam krążą, w taki czy inny sposób jesteśmy swoimi chorymi. No i są wszyscy ci, bez których lekarze nie mogliby pracować, czyli opiekunki, pielęgniarki, wolontariusze. Ludzie, którzy może nie są bezpośrednio zaangażowani, ale właśnie ci, którzy mówią później w świecie, ja nie myślałem, że tak wygląda hospicjum. Ja myślałem, że to jest zupełnie coś innego. Ja miałem wrażenie, że tu się wchodzi w drzwi hospicjum i pada trupem.
Dokładnie.
Przepraszam za takie sformułowanie, ale wiele osób tak myśli. A hospicjum to jest miejsce, w którym się żyje, przede wszystkim żyje.
No to hasło cały czas obowiązuje. Hospicjum to też życie.
To
ile już lat, panie doktorze?
hospicjum? Ja pracuję 8 lat w hospicjum, samodzielnie prowadzę od 8 lat. Jako taki wolontariusz pracowałem jeszcze 2 lata wcześniej. W ogóle hospicjum istnieje 11 lat.
Gdyńskie 30 lat.
Ja od 14 lat.
Hospicjum Dudkiewicza funkcjonuje od lat 32. Ja jestem związana z hospicjum od lat 11. Ale chciałam jeszcze powiedzieć jedną taką ciekawą rzecz i tak trochę podchwycić wątek pana doktora, że rzeczywiście ludzie związani z hospicjum, bo to nie tylko pracownicy, ale także wolontariusze, to jest taka specyficzna grupa społeczna, jeśli tak można powiedzieć. To są ludzie naprawdę, to nie są ludzie z przypadku. I w naszym hospicjum mamy taką zasadę, że osoba, która przychodzi do hospicjum w celu podjęcia pracy, jakiejkolwiek, obojętnie czy to jest dyrektor, czy to jest dozorca, czy to jest pani opiekunka, to każdy z nas, absolutnie każdy, musi przejść okres wolontariatu. I ten okres jest potrzebny do tego, żeby obie strony, i ten potencjalny pracownik, i pracodawca, czyli hospicjum, żeby obie strony przekonały się, że to jest właściwa decyzja. Bo to nie chodzi o to, żeby mieć pracownika, bo jest ktoś potrzebny, tylko mieć osobę, która da z siebie dużo, dużo więcej i która będzie miała świadomość tego, że w tym miejscu pozostawia część siebie, że to nie jest tak, że tak jak powiedział pan doktor, że to jest praca na godzinę, tylko to jest praca całodobowa, chociażby mentalnie. Cały czas jest się z tymi pacjentami, z tym miejscem i to jest bardzo ważne, żeby poczuć to miejsce i wtedy dopiero po takim okresie wolontariatu podjąć decyzję, czy to jest to moje miejsce.
Nie może być nic na siłę, rozumiem.
Nie, tutaj nie ma miejsca na przypadkowość.
Dokładnie, ma pani pełną rację, bo to jest tak, że nie da się być na pierwszym piętrze i nie wiedzieć, co się dzieje na parterze, czy co się dzieje na minus jeden. To jest trochę tak, że właśnie dzięki temu, że osoby, które funkcjonują w hospicjum, znają każdy zakamarek i każde miejsce, potrafią się nawzajem wspierać, prawda? Bo to jest tak, że czasem trzeba się po prostu pomostować, trzeba się wymieniać. I to jest tak, że osoba, która dzisiaj zajmuje się, nie wiem, liczeniem proszków do prania czy cukru, jutro przychodzi i pielęgnuje chorych. Oczywiście no nie każdy ma uprawnienia opiekuna medycznego, ale w większości osób ludzie do tego dążą, bo też po prostu chcą być pomocni na wszystkich frontach funkcjonowania tego miejsca.
Ja myślę, że to jest też tak, że my mamy takiego w sobie ducha hospicyjnego i czujemy siebie nawzajem i sami dla siebie, jeżeli mamy zgrany zespół, a tak jest, to sami dla siebie stanowimy taką grupę wsparcia w różnych sytuacjach, nie tylko takich zawodowych, ale także prywatnych i myślę, że to jest klucz do sukcesu.
No właśnie, bo jest to nieunikniony moment odchodzenia ludzi, prawda? Ludzi, do których się często ten, kto się nimi opiekuje, troszczy, przywiązuje w jakiś sposób, prawda? Przecież...
Znaczy, to jest chyba nieuniknione, bo oczywiście jest cała grupa chorych, którzy są krótko. Tutaj kiedy koleżanka wspomniała, bywa tak, że chory trafia bardzo późno i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy tylko oczywiście przy nim trwać. Ale odchodzenie jest w ogóle trudne, bo jest nieodwracalne. To jest jedna sprawa. Ja może krótko powiem tak, przyszła mi do głowy taka opowieść z mojego osobistego życia, z czasów, kiedy właśnie jeszcze nie pracowałem w hospicjum i nieżyjący już wybitny chirurg kościerski powiedział: słuchaj, wiesz, w tym waszym hospicjum jest moja mama, też zresztą lekarka. Ja miałem dyżur, on miał dyżur, słuchaj, wiesz, powiedział, ja nie bardzo jestem w stanie siedzieć przy mamie, czy ty byś nie poszedł tam i posiedział przy niej. I to był mój pierwszy pacjent, taki jeszcze nie hospicyjny, ale pierwszy pacjent, u którego świadomie poszedłem udzielić pomocy, takiej jak się udziela w hospicjum. I to była bardzo już wiekowa pani, bardzo, bardzo stara. I pamiętam, że przejeżdżałem całą noc przy niej, słuchając właściwie tego, co ona do mnie mówi. Takiego, nie wiem, opowieści, zapisania ostatniego rozdziału w Księdze Życia. I ona zmarła, tak nad ranem pamiętam, że po prostu byłem przy niej. I wiem, że to był bardzo trudny moment wtedy, kiedy musiałem zadzwonić do swojego kolegi, mojego nauczyciela, można powiedzieć prawie, że i powiedzieć, że jego mama nie żyje. To było bardzo przejmujące, trudne przeżycie, ale z drugiej strony tego doświadczenia bym nie zamienił na nic innego.
no, żyjemy od pewnego czasu przynajmniej w takiej kulturze hedonistycznej, w której liczy się kult młodości, śmierci, wszystkie przykre sprawy zostały wypchnięte poza to, co atrakcyjne. W reklamach ich nie ma, chyba że w reklamach, które mam wrażenie, nie chciałbym skończyć przed sądem, więc nie powiem o wyłudzaniu, że sprawiają wrażenie, jakby chodziło bardziej o wyłudzenie pieniędzy niż o rzeczywiste sprawy związane z pochówkiem, chociażby, co widzimy w kwotach podawanych. Ale no, pewnych rzeczy, tak jak wiadomo, są nieuniknione, nie unikniemy. Kto może zatem wam pomóc, niech pomyśli o tym, że być może kiedyś on będzie potrzebował pomocy, a może jego bliscy będą potrzebowali pomocy. Musimy kończyć, więc optymistycznie.
Optymistycznie to jeśli nie mają państwo dużo wolnego czasu a bardzo chcecie pomóc, to zróbcie ten pierwszy krok. Przekażcie na hospicjum 1%. Wystarczy sobie wygooglować, wybrać w hospicjum, które chcecie wesprzeć 1%. To naprawdę nic nie kosztuje.
Optymistycznie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy od kilku dni przyjeżdżają do naszego hospicjum i przywożą dary dla naszego hospicjum. To są środki czystości, to są makarony, to jest cukier, mąka i produkty dla naszych pacjentów. Bardzo dziękujemy za tę życzliwość i za tą otwartość na nas.
I optymistycznie, panie doktorze, tak.
Znaczy, wszystkim dziękuję. Wszystkim dziękuję za wsparcie. Mamy za co dziękować. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy nas wsparli, ale powiem tak. Myślę, że żaden urzędnik nie przeszkodzi w tym, żeby hospicjum istniało.
Pan Paweł Strzymorza pisze tak. Nawet na fejsie żyjemy hospicjum. Pozdrowienia dla pani Bogny. Dziękuję bardzo. Anna dziękuję. Białek, hospicjum imienia świętego Wawrzyńca w Gdyni. Bogna Kozłowska, wicedyrektor hospicjum dla dorosłych dzieci imienia księdza Dudkiewicza w Gdańsku. Doktor Arkadiusz Błaszczyk, lekarz ze szpitala w Kościerzynie, pracujący w tamtejszym hospicjum. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy.